Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy już rozmowy niedokończone. Temat, jak powiedziałem, powinien nas wszystkich, chrześcijan, katolików, bardzo interesować. Kościół naszym domem. Myślę, że taki specjalista, jaki dzisiaj zagości w naszym studiu telewizji Trwam, a jest nim ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski, którego serdecznie witamy w naszym
studiu. Ja też bardzo serdecznie witam ojca i bardzo serdecznie witam wszystkich państwa, którzy nas oglądają i słuchają.
Naszym widzom pragnę tylko przypomnieć, zapewne wiecie, że ksiądz profesor jest przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polski i oczywiście reprezentuje Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Nie ukrywam, że jest dla mnie ogromnym zaszczytem gościć u nas księdza
Dziękuję
profesora.
Dziękuję bardzo i odwzajemniam to samo, dlatego że też bardzo się cieszę, że raz jeszcze znów możemy się spotkać, możemy porozmawiać, być może nasza rozmowa zainteresuje tych, którzy nas oglądają i słuchają.
Tak ufamy, tym bardziej, że przeżywamy też i rok duszpasterski, który wiąże się z tematem, który wybraliśmy na to dzisiejsze spotkanie. I osobiście uważam, że rzeczywiście temat jest bardzo interesujący, ale myślę też, że jest bardzo trudny. Ale spróbujmy, korzystajmy też z tego bogactwa i doświadczenia duszpasterskiego i też znawcy Pisma Świętego. Księże profesorze, może na samym początku, w jakim sensie trzeba nam rozumieć, że Kościół jest naszym domem?
Myślę, że na początek trzeba powiedzieć, że dobrze się stało, że jest to dewiza roku duszpasterskiego, tego właśnie roku duszpasterskiego, bo bardzo potrzebujemy takiego przypomnienia, że Kościół jest naszym domem. Właściwie ta dewiza, ona jest stale aktualna, dlatego dom mamy przecież nie na chwilę, nie na czas jakiś, ale mamy go na zawsze. Kościół jest naszym domem w tym znaczeniu, że w Kościele czujemy się, powinniśmy czuć się u siebie, powinniśmy czuć się swojsko, powinniśmy czuć się bezpieczni, powinniśmy czuć się chciani, kochani i powinniśmy jednocześnie tymi samymi uczuciami obdarowywać innych, odwzajemniać to wszystko, co od innych otrzymujemy. I oczywiście nie jest to kolejność chronologiczna, że najpierw czekamy, aby nas inni obdarowali tym, co dobre, tylko jest to kolejność logiczna, to znaczy to powinno być równolegle i powinno być coraz bardziej pogłębione, coraz lepsze, coraz piękniejsze. Powinno po prostu nas budować, a w ten sposób również upiększać całą tę świętą budowlę Kościoła. Kościół naszym domem ma dwie perspektywy, zresztą nawiązujące do treści biblijnych. Kościół bowiem w języku polskim ma dwa znaczenia. Kościół w znaczeniu świątynia, dom Boży, do którego udajemy się, aby się modlić, aby przeżywać najświętsze tajemnice naszej wiary, przede wszystkim Eucharystią. I Kościół jest naszym domem w tym znaczeniu, że w świątyni powinniśmy czuć się dobrze, powinniśmy czuć się u siebie i powinniśmy tę świadomość, zwłaszcza teraz w tym roku duszpasterskim, odnowić. I drugie znaczenie, Kościół jest naszym domem, ponieważ tworzy wspólnotę tych, którzy wierzą tak samo, myślą tak samo, starają się żyć tak samo, a więc nie zmierzamy do Pana Boga pojedynkę, każdy osobno, tylko zmierzamy do Boga we wspólnocie i dlatego jesteśmy silniejsi, mocniejsi, możemy sobie nawzajem pomagać. Czyli ten Kościół jako nasz dom, to jest wspólnota wierzących, którzy zmierzają w tym samym kierunku, pomagając tym, którzy są słabsi, może bardziej ułomni, potrzebują pomocy i mając jednocześnie liderów, przywódców, tych, którzy nam w wierze przewodzą i którzy za ten kierunek wskazany przez drogowskaz wiary podejmują i nim idą.
No właśnie, myślę, że kiedy mówimy o Kościele jako o domu, to oczywiście uwalniamy się od tego stereotypu, że wielu ludzi jednak Kościół najpierw kojarzy z instytucją. Gdyby kojarzyła to z domem, to zapewne też inaczej by o tym nie tylko Kościele myśleli, ale też zapewne inaczej by się poczuli w tym kościele, którego są członkami.
Myślę, że dzieje się tak dlatego, ponieważ udziela nam się patrzenie na Kościół oczami świata. Kiedy się patrzy na Kościół oczami świata, to wydaje się być instytucją, wydaje się być gremium ludzi, zwłaszcza tych najbardziej widocznych i czasami bardzo wpływowych, ale to nie jest patrzenie, na którym można poprzestać, ani to nie jest patrzenie, które może nas zadowolić. Należy przyzwyczajać się i nabywać umiejętności patrzenia na świat oczami Kościoła. I wtedy okazuje się, że to, co najważniejsze, to nie instytucja, aczkolwiek rozmaite jej wymiary są jakoś potrzebne i wspólnocie służą, ale to, co najważniejsze, rozgrywa się w sercu, we wnętrzu, w sumieniu człowieka, dlatego że Kościół, i to trzeba jasno powiedzieć, nie może być opisywany tylko w kategoriach socjologicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych. Kościół musi być opisywany w języku religijnym i teologicznym, to jest język wiary. Język głębokiego przekonania, że źródłem, panem stworzenia, panem historii, panem dziejów jest Pan Bóg. Wobec tego Kościół jest rzeczywistością, w której wciąż żyje Jezus Chrystus. To jest, jak wiele razy przypominano i w Piśmie Świętym, ale zwłaszcza później w historii Kościoła, mistyczne ciało Chrystusa. Ja wiem, że to sformułowanie jest bardzo trudne, ale dla człowieka głęboko wierzącego, dla człowieka karmiącego się zwłaszcza Eucharystią, to sformułowanie jest zrozumiałe, dlatego że on wie, że tak jak jego ostateczną i najważniejszą siłą jest sam Chrystus, tak również Chrystus jest skałą, opoką i mocą Kościoła. I Kościół widziany w tej perspektywie przedstawia się zupełnie inaczej niż ten, który traktujemy wyłącznie jako instytucja złożona z rozmaitych osób i ludzkich inicjatyw.
Że profesorze, żeby się zdystansować od tego patrzenia na Kościół właśnie oczyma tego świata, zostało wspomniane, trzeba nam popatrzeć właśnie oczyma Kościoła, ale też oczyma, a Kościół patrzy poprzez Słowo Boże, które odczytuje, które interpretuje. Jaka jest w ogóle biblijna koncepcja domu? Bo myślę, to jest ogromnie ważne, żeby potem rozumieć, czym jest Kościół. Najpierw, czym jest dom w całej tradycji biblijnej.
W tradycji biblijnej, w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu pojęcie domu nawiązuje do rzeczywistości domu, a ta rzeczywistość, już trochę na ten temat w gruncie rzeczy powiedzieliśmy, ma dwie perspektywy, dwie płaszczyzny. Otóż słowo dom po hebrajsku brzmi bait, po grecku oikos. Otóż to hebrajskie bait znaczy najpierw budynek, pomieszczenia, do których wracamy. Tam, gdzie czujemy się bezpiecznie, tam, gdzie czujemy się u siebie. Budynek, który chroni przed skwarem, ale przed upałem, ale także przed zimnem, przed wilgocią, przed deszczową pogodą. Więc ten człowiek potrzebuje takiego miejsca, które jest jego miejscem, i Kościół pojmowany w tym właśnie biblijnym znaczeniu to jest to właściwe miejsce, w którym odnajdujemy siebie, czujemy się u siebie i w którym się rozwijamy i w którym możemy spokojnie przebywać. To jest jakby jeden wymiar. Stąd trzeba bardzo mocno podkreślić, że Kościół naszym domem oznacza także i w tym roku duszpasterskim przypomnienie potrzeby troski o nasze świątynie, o nasze kościoły. Radość z tego powodu. Wyobraźmy sobie dla przykładu, jak wyglądałby polski krajobraz pozbawiony kościołów czy pozbawiony świątyń. To byłoby zupełnie coś innego niż to, co mamy. Kościoły, świątynie są wpisane w nasz ojczysty krajobraz i nie sposób sobie wyobrazić, że mogłoby być inaczej. Ale biblijna koncepcja owego bait, domu, oznacza też rodzinę, ród. A więc rodzinę nie tylko tych, którzy mnie otaczają dzisiaj, ale także tę rodzinę, w której zostałem wszczepiony, w której jestem wszczepiony od wieków. Więc w ten sposób tworzy się solidarność, jedność nie tylko osób dzisiaj żyjących, ale solidarność, która trwa przez pokolenia, która można by powiedzieć jest nie pozaczasowa, ale w pewnym sensie ponadczasowa. Łączy nas więc bardzo wiele z tymi, którzy byli przed nami. Kościół jako nasz dom, to znaczy jako rzeczywistość, która tworzy naszą więź, którzy byli przedtem. Żyli tak samo, jak my myśleli, tak samo, jak my wierzyli, tak samo, jak my wyznawali Boga. Tak samo, jak my cierpieli, radowali się. Więc odkrywamy, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy pierwsi, tylko że wszczepiamy się w ten długi łańcuch pokoleń i to nam nadaje poczucie tożsamości. Człowiek wszczepiony w Kościół to jest człowiek silny, człowiek mocny i mężny, dlatego, że po pierwsze wie, że kto wierzy w Boga, nigdy nie jest sam. Natomiast gdy przeżywa wiarę Boga w Kościele, to wyrażenie, to zdanie zyskuje swoje pełne potwierdzenie, bo towarzyszem naszej drogi staje się sam Pan Bóg, ale towarzyszem naszej drogi są także inni ludzie, mężczyźni i kobiety, którzy idą w tym samym kierunku. I tutaj myślę, że warto powiedzieć, że Kościół nie jest tylko tak jak drogowskaz. Na drogowskazie mamy rozmaite nazwy, na przykład będąc w Toruniu czytamy Warszawa, ale drogowskaz ma to do siebie, że nigdy do tej Warszawy nie dojdzie. Inni idą, natomiast drogowskaz stoi w miejscu. Kościół nie jest tylko drogowskazem, tylko Kościół podejmuje tę drogę, którą wskazuje. To znaczy wierzący w Jezusa Chrystusa nie tylko wiedzą, jak żyć, ale rzeczywiście w tym kierunku idą i tę rzeczywistość obiecaną, zapowiadaną przez Chrystusa osiągają. Więc Kościół jest zawsze w drodze, jest zawsze rzeczywistością pielgrzymującą, jest zawsze rzeczywistością dynamiczną i wielkim wrogiem Kościoła jest wszelka stagnacja, poczucie zadowolenia, bierność czy lenistwo. Taki Kościół uzdolniony przez Chrystusa ma zawsze moc do tego, żeby iść do przodu i osiągać cel, który widzi, który dostrzega i otrzymuje siłę, by ten cel osiągnąć.
W całej tradycji mądrościowej, ale też i nie tylko w mądrościowej, daje się zauważyć, że właściwie to jest szczególne błogosławieństwo. Natchnieni autorzy właściwie życzą, obyś dom, który zbudował, obyś mógł w nim zamieszkać. Właśnie wierność jakby Bogu, czy wierność przymierzu warunkuje zamieszkanie w prawdziwym domu, który się wiąże z rzeczywistością zbawczą.
No, mówimy, powtarzamy to, że dom powinien dawać poczucie bezpieczeństwa. W domu człowiek czuje się u siebie, to znaczy nawet jeżeli przeżywa trudności, kłopoty, załamania, przeciwności, to inaczej się je przeżywa poza domem, inaczej przeżywa się w domu. Wracamy do siebie i Kościół jest taką właśnie rzeczywistością, która umacnia każdego, kto do niego należy, aby wszystko to, zwłaszcza co trudne, czy co wymaga pomocy, przezwyciężenia, żeby wszystko to przeżywał w poczuciu, w pewności, że można przezwyciężyć i pokonać nawet to, co najtrudniejsze. Pan Bóg jest obecny w naszym życiu, Pan Bóg działa. Natomiast Kościół ma to do siebie, że ukazuje nam i przypomina pełnię Bożego objawienia dokonaną w Jezusie Chrystusie i ukazuje nam, że to, czego dokonał Jezus Chrystus prawie 2000 lat temu w historii, że to samo, ta rzeczywistość zbawcza nieustannie realizuje się w Kościele i że nigdy nie jesteśmy pozbawieni tego światła i tej mocy, która potrzebna jest każdemu pokoleniu wyznawców do dobrego, szlachetnego, mądrego i mężnego życia.
Tak bardzo osobiście, jeżeli też mogę zapytać coś, co nurtuje, jak można łączyć już w Nowym Testamencie pewnego rodzaju ideę bezdomności, bo właśnie Chrystus jakby uczy nas bycia bezdomnymi, dlatego że mamy tak naprawdę jeden dom. Mówi, że lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy oprzeć. Ale z drugiej strony widzimy, że chociażby Mateusz celnik, kiedy zaprosił Jezusa, Jezus mówi, że w tym domu dzisiaj dokonało się zbawienie. Jak łączyć właśnie to pragnienie bycia w domu, a z drugiej strony łączyć los bezdomności?
los Pana Jezusa był absolutnie unikatowy, absolutnie wyjątkowy. Gdyby Pan Jezus pozostał w domu, w swoim własnym domu, czy w domu w Kafarnaum, czy w Nazarecie, w Kafarnaum, później w domu tych, którzy Go zapraszali, nigdy by pewnie nie dotarł do Jerozolimy. Otóż można by powiedzieć, że losem Jezusa była swoista bezdomność, ale to jest tylko tak na pierwszy rzut oka, patrząc po ludzku. Dlatego, że ten sam Jezus, ile razy mówi o bezdomności w tej płaszczyźnie doczesnej, tyle razy przypomina i podkreśla, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. A więc ukazuje perspektywę inną. Podobnie i Kościół. Nie może, głoszenie wiary nie może się zatrzymywać tylko na doczesności. Nie tylko o takie domostwa i o takie poczucie bezpieczeństwa nam chodzi, które ogranicza się do sfery doczesności, do sfery czasu. Chodzi nam o coś więcej. Chodzi nam o taką moc wiary, która nas wychyla ku Bogu i która sprawia, że to, co przeżywamy, staje się doczesnością, ale ukierunkowaną ku wieczności. Otóż Jezus Chrystus obok tej świadomości swojej bezdomności i podkreślał z jednej strony właśnie wartość domów, ale nie zatrzymywał się na płaszczyźnie doczesnej, tylko zmierzał, ukazywał te horyzonty, które są najbardziej duchowe, które dla nas są niedostępne, w pewnym sensie niewyobrażalne, ale on mocno podkreślał, mocno nauczał, że one są, że warto wierzyć, że warto przyjąć dary Boże, że warto mieć nadzieję i właśnie ta nadzieja była mocą, która ożywiała i jego ziemskie życie i również potrzebna jest wierzącym, którzy mając Kościół zarówno jako wspólnotę wierzących, jak i jako budynek, mają jednocześnie świadomość, że nasza prawdziwa ojczyzna, nasz prawdziwy dom jest u Boga i z Bogiem.
Jak się przekłada to biblijne rozumienie domu na rozumienie Kościoła dzisiaj?
Jak się myślę, że każde pokolenie ma swoje własne wyzwania. Myślę, że najważniejsze wyzwanie, jakie staje przed naszym pokoleniem, można sprowadzić do tego, co już zostało zasygnalizowane w naszej rozmowie. Mianowicie, że chyba żadne inne pokolenie nie miało takiego problemu w spojrzeniu na Kościół. Otóż w ciągu ostatnich mniej więcej półwiecza ogromną karierę, zawrotną karierę zrobiły środki masowego przekazu, zwłaszcza telewizja, zwłaszcza internet, także rozmaite inne środki masowego przekazu. I te środki masowego przekazu narzucają pewną wizję świata, ale także wizję Kościoła, tak, że w końcu wydaje nam się, że te wszystkie wydarzenia i w świecie, i w Kościele, one się rozgrywają obok nas i nas nie dotyczą, że jesteśmy tylko nie tyle uczestnikami historii, co raczej jej obserwatorami, powiedzmy kimś, kto patrzy na to, co się dzieje dookoła. I w ten sposób również Kościół ukazuje nam się bardzo często jako rzeczywistość obok nas, jako w pewnym sensie coś obcego, a nie coś swojskiego. Więc kiedy się mówi o Kościele, mówi się w sposób zły, przewrotny, niedobry, to wydaje nam się, że nas to nie dotyczy, że to dotyczy innych. I to jest, myślę, wielkie wyzwanie, które wobec którego trzeba stanąć. Podobnie, gdy się mówi dobrze o Kościele, chociaż to w środkach masowego przekazu dzieje się o wiele rzadziej, to również mamy wrażenie, że to, co dobre, nas nie dotyczy. Tymczasem jest inaczej. Właśnie zarówno to, co dobre, jak i to, co złe, które mówi się o Kościele, to również i nas dotyka, bo ten Kościół jest rzeczywistością, która jest w pewnym sensie i w nas, i my ją również stanowimy. Nie ma innego Kościoła niż ten, który jest złożony z wyznawców Jezusa Chrystusa i których On uzdalnia do tego, by go wyznawali w sposób jak najbardziej skuteczny.
Rzeczywiście nie możemy stać obok Kościoła. Jest też taka prosta, zwyczajna piosenka polska: budujemy Kościół Boży. Jak można budować i co buduje ten Kościół Boży w tym sensie pozytywnym? Myślę, że dzisiaj szczególnie chcemy czuć się wszyscy zaproszeni poprzez wspólną refleksję, autorefleksję do tego, że każdy z nas naprawdę może budować ten Boży Kościół, którego jesteśmy żywymi kamieniami, ale też są momenty, że ten Kościół można burzyć, można go rozbijać. Więc co powoduje budowanie kościoła, księże profesorze, a co też ten kościół burzy?
Kiedy zapytano Matkę Teresę, co trzeba w świecie zmienić, a więc w jaki sposób budować kościół, co trzeba zmienić na dobre, to odpowiedziała krótko i prawdziwie: ciebie i mnie, mnie i ciebie. Rzeczywiście, wszelkie zmiany na dobre muszą się rozpoczynać od nas samych, dlatego że mnożą się specjaliści od doradzania innym, również od robienia rachunku sumienia innym, od wskazywania innym drogi, którą sami pójść nie chcą, albo nie potrafią, albo nie mogą. Musimy zaczynać od siebie, to znaczy musimy pogłębić swoją wiarę, swoje więzi, te takie głęboko duchowe z Chrystusem. Musimy uczyć się nieustannie patrzeć na swoje życie coraz dojrzalej i musimy właśnie na innych patrzeć w podobnej perspektywie. Co Kościół natomiast, co Kościołowi najbardziej szkodzi? Przepraszam. Najbardziej szkodzi brak jedności, uderzenie w jedność wierzących, podziały wśród wierzących, wykopywanie przepaści między wierzącymi. Już nie tylko wykopywanie przepaści między wierzącymi a Bogiem, bo i to się zdarza, ale między wyznawcami jedynego Boga, między chrześcijanami, między katolikami. Tu dotykamy dramatu, który w gruncie rzeczy zawsze miał miejsce. Już za życia Jezusa istniały pewne podziały wśród apostołów, które on pokonywał i na które wyraźnie wskazywał. Później ledwie Kościół zaistniał, Kościół apostolski, a już pojawiły się podziały, w których dochodził do głosu egoizm, przekonanie o tym, że ktoś jest lepszy, ktoś inny gorszy i tak dalej. Mamy świadomość tego i wzgląd na to w listach świętego Pawła przede wszystkim, które sprowadzone do jednego wspólnego mianownika są wielkim wołaniem o jedność wyznawców Jezusa Chrystusa. Widać to zwłaszcza w listach do Koryntian, gdzie święty Paweł wyraźnie mówi, powiadacie, że jeden jest Apollosa, drugi jest Chrystusa, trzeci Pawła, czwarty Piotra. I Paweł stawia dramatyczne pytanie. Czy Chrystus jest podzielony? Czy to Paweł za was cierpiał, albo Apollos? Otóż podziały godzą w jedność Kościoła i godzą, można by powiedzieć, dlatego w samego Chrystusa. I z tego względu także i w naszych czasach tym bardzo pilnym wyzwaniem i stałym zobowiązaniem jest właśnie troska do budowania jedności.
No właśnie, jak ksiądz profesor odebrał rekolekcje, które na Watykanie przeprowadził jeden z prokuratów Afryki i właśnie podjął ten temat jedności, bazując na pierwszym liście świętego Jana, pokazuje, że właśnie dzisiaj brak wiary, brak miłości, ale też i brak tej łączności z nauczaniem magisterium powoduje rozbicie Kościoła. A dzisiaj jest to ogromne wołanie o tę jedność. Czy to nie jest pewna symbolika, że w tym czasie przy takim Ojcu Świętym jest podejmowany taki temat?
No, ja myślę, że to zawsze ten temat byłby aktualny, bo zawsze podziały istniały, tylko dobrze, że się zwraca na to uwagę. Dobrze, że się zwraca uwagę w obecności Ojca Świętego, chociaż myślę, że Ojciec Święty jest pierwszą osobą, która sobie to uświadamia i która to rozumie lepiej niż ktokolwiek inny. Zresztą daje temu wiele razy wyraz w swoim nauczaniu. I te rekolekcje w pewnym sensie odwzorowywały również te podstawowe, fundamentalne troski papieża. Natomiast trzeba to nauczanie przełożyć na język diecezji, parafii, lokalnych wspólnot, także rodziny. Czyli trzeba z tego nauczania uczynić zobowiązanie dla siebie.
Właśnie już tutaj ksiądz profesor zaznaczył, że powinniśmy zacząć od siebie w naszych rodzinach, w naszych parafiach, diecezjach i też w Polsce. No właśnie, to może przejdźmy do Kościoła też i w Polsce. Jak, znając też i obecną sytuację Kościoła w Polsce, będziemy niedługo przeżywać pierwszą rocznicę też i beatyfikacji już błogosławionego Jana Pawła II. Jak to przekładać budowanie Kościoła w rzeczywistości naszej ojczyzny?
Myślę, że po śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia 2005 roku, Kościół katolicki w Polsce, tak zresztą jak cała Polska, stanęła w radykalnie nowej sytuacji. Przez prawie 27 lat było tak, że to Jan Paweł II wskazywał nam drogi życia, przybywał do nas pielgrzymkami, słuchaliśmy jego głosu, jego nauczania. Był autorytetem nawet dla tych, którzy podważają wszelkie autorytety. I nawet jeżeli zdarzali się tacy, którzy nie uznawali autorytetu Jana Pawła II, to przynajmniej nie dawali głośno wyraz temu swojemu, tej swojej postawie. Od kilku lat jest inaczej. I myślę, że ta podstawowa trudność, z jaką mamy do czynienia, to jest właśnie budowanie jedności, może nawet odbudowywanie jedności. Dlatego, że zostało wykopane sporo podziałów, sporo przepaści, które są bardzo często zupełnie niepotrzebne. Wydaje mi się, że jest tak, że nawet ci, którzy są bardzo silnie zantagonizowani między sobą, pewne środowiska czy kręgi, gdy bliżej przypatrzą się sobie i swoim czynom, swoim myślom, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, bo to jest szczególnie dobry czas, to zobaczą, że tak naprawdę nie myślą aż tak źle, czy nie myślą aż tak niedobrze od innych, jak to wygląda i jak to się dzieje i jak się o tym mówi. Więc myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że w pewnym sensie najgorsze jak gdyby być może mamy za sobą, że mamy przed sobą coś nowego i oby tak właśnie było, że zobaczyliśmy, że te podziały, te przepaście, te mnożenie tego wszystkiego, co niedobre, że ono nie prowadzi do niczego dobrego i że najwyższy czas, żeby właśnie starać się zbliżyć do siebie. Czy tak się stanie? No, zobaczymy. Czy to jest proces szybki? Też nie wydaje mi się, żeby to było tak bardzo postępowało szybko. Myślę, że tutaj też jest taki splot spraw religijnych, teologicznych, moralnych, etycznych, ale także spraw społecznych, politycznych. I właśnie ten splot powoduje, że sytuacja jest bardzo zagmatwana i że wyjście z niej nie jest łatwe. Ale katolik, chrześcijanin musi być zawsze człowiekiem nadziei i człowiekiem, który wierzy i wie, że ostatnie słowo zawsze należy do Boga. Tylko trzeba mu w tym pomóc na nasz ludzki sposób.
Przychodzą takie momenty w naszych rodzinach, myślę typowo polskich rodzinach. Bardzo często to się zdarza, nawet przy pogrzebach w sposób szczególny, że tak wokół tego kogoś, kto odchodzi, podsumowujemy też, kim jesteśmy, jak ten ktoś nas bardzo łączył. Gdybyśmy się zastanowili nad tą rodziną Kościoła w Polsce, co szczególnie księdza profesora cieszy i nawet może nas napawać dumą, że w naszej rzeczywistości, naszej ojczyzny, rzeczywiście Kościół w wielu aspektach jest bardzo silny, ale też zapewne mamy też swoje słabości i grzechy. Gdyby też ksiądz profesor swoim osobistym doświadczeniem chciał się podzielić, jakie są te plusy naszego Kościoła, który właśnie pragnie być domem.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o słabości i grzechy, to najlepiej jest, jeżeli każdy robi sobie rachunek sumienia. To znaczy każdy patrzy ze swojej osobistej perspektywy. Dlatego, że gdy mówimy tutaj w liczbie mnogiej, to zawsze chętnie nam przychodzą na myśl inni, natomiast niechętnie odnosimy pewne rzeczy trudne czy niedobre odnosimy do siebie. Więc o wadach czy o trudnościach, jakichś takich przeciwnościach, to wolałbym nie mówić, bo to jest po prostu pole do refleksji i pod tym względem jest ogromne zróżnicowanie. Także zróżnicowanie regionalne, zróżnicowanie według wieku, według płci, według stanu, według zawodu. I ja myślę, że wszyscy w Kościele, od powiedzmy sobie od duchowieństwa i do najwyższego stopnia, poprzez księży, siostry zakonne, zakonników, powiernych, wszyscy powinni sobie to pytanie stawić, ale postawić jako pytanie właśnie dla siebie. Natomiast co jest dobre, co mi osobiście wydaje się ważne i potrzebne i niezwykle cenne, to w moim przekonaniu wciąż silna wiara bardzo wielu ludzi. Wiara, która ma z jednej strony wymiar osobisty, jest takim wyrazem osobistego wyboru dokonanego przez człowieka, ale z drugiej strony jest mocno karmiona tradycją. Nie ma w Europie, a zapewne także i w świecie, zbyt wielu krajów, gdzie ten wymiar wiary postrzeganej wspólnotowo jest tak widoczny. Otóż niedziela w Polsce wygląda mimo wszystko inaczej niż niedziela gdzie indziej. Nasze świątynie, dzięki Bogu, nadal mają wiernych. Oczywiście bywa tak, że się robi niemało, żeby było inaczej, ale są. I myślę, że wiele z tych tradycji, które zawsze były pokarmem dla wiary, że one wciąż są żywe i trzeba dbać, aby one pozostawały żywe. Do tego wydaje mi się, że jest mimo wszystko coraz wyraźniejsza świadomość przynależności do Kościoła. To znaczy ci wierni, którzy znają swoje miejsce w Kościele, traktują jednocześnie to miejsce jako takie swoiste wyróżnienie i swoiste zobowiązanie. Otóż ja obserwuję na przykład w Warszawie, no bo to jest moje miasto, widzę, że powiedzmy obecność na mszy świętej niedzielnej to dla człowieka, który przychodzi do Kościoła, naprawdę coś znaczy, że on wychodzi ze świątyni podbudowany i można na niego liczyć. Myślę też, że znajduje to wyraz w ogólnej dobroczynności, w postawach takich otwartych na innych ludzi, na ludzi potrzebujących. Wiemy dobrze, że sytuacja ekonomiczna w naszej ojczyźnie jest bardzo zróżnicowana i że obok ludzi bardzo bogatych jest bardzo wielu ludzi biednych. I raczej chyba nie jest tak, że ci najbogaci spieszą z wielką pomocą biednym, tylko jest tak, że ci, którzy są średnio zamożni czy zamożni w taki czy w inny sposób, to oni wspomagają tysiące i miliony innych ludzi. Mamy wiele dzieł charytatywnych, głośnych, ale także tych cichych. Mamy wiele pomocy sąsiedzkiej, mamy wrażliwość na cierpienie, mamy wrażliwość na drugiego człowieka. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że powinno tego być więcej. Zawsze też można dać przykłady jakiejś znieczulicy albo obojętności, bo one są dużo głośniejsze, one są dużo bardziej widoczne. Ale gdy tak naprawdę popatrzymy, to mamy w Kościele w Polsce wielu ludzi po prostu dobrych. Ta dobroć nigdy nie jest krzykliwa, ona nigdy się nie narzuca, ale ona jest i ona jest podzielna, ona się udziela innym. I myślę, że pomimo rozmaitych trudności widać również wiele przejawów takiego dojrzewania mocnej, solidnej wiary.
Nasz Kościół w Polsce też był siłą przez to, że zawsze był wierny Rzymowi, był wierny Ojcu Świętemu, ale nie o Ojcu Świętym chciałbym mówić. Ten polski Kościół też zawsze tęsknił za prorokami i tych proroków otrzymywał w darze. Takimi prorokami był sługa Boży ksiądz Stefan kardynał Wyszyński i błogosławiony Jan Paweł II. Interesuje mnie, jak ksiądz profesor widzi ich rolę w budowaniu Kościoła w Polsce jako domu.
Ja myślę, że to dwaj wielcy bohaterowie wiary, bez których Polska nie byłaby taka, jaką jest i nie byłaby sobą. I tutaj, chociaż oczywiście znaczenie i rola Jana Pawła II patrzona, oglądana w globalnej, światowej, ogólnokościelnej perspektywie jest znacznie większa, to trzeba przypominać nieustannie słowa, które wypowiedział sam Jan Paweł II do Polaków w tydzień po pamiętnym konklawie w 1978 roku. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, mówił Jan Paweł II, zwracając się do kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdyby nie twoja, umiłowany księże prymasie, wiara, gdyby nie twoja nadzieja, gdyby nie twoje cierpienie, Gdyby nie Jasna Góra i gdyby nie cały ten okres twojego biskupiego i ten cały okres w dziejach Polski, który jest związany z twoim biskupiem, prymasowskim posługiwaniem. Ja myślę, to jest klucz do najnowszej historii Polski. Zmieniła się sytuacja społeczna i polityczna, może jeszcze nie w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Jeszcze bardzo wiele rzeczy potrzebuje dalszej zmiany. Nie brakuje takich, którzy okrzykują samych siebie ojcami polskiej wolności w tym obecnym jej kształcie, ale nie byłoby tego wszystkiego bez kardynała Wyszyńskiego i również bez Jana Pawła II. Z tym, że Jan Paweł II jest w jakimś sensie owocem tej długiej prymasowskiej posługi wielkiego prymasa tysiąclecia. Na czym polegała jego wielkość? Właśnie na tym, że był prorokiem w bardzo trudnym czasie. Ale co to znaczy być prorokiem? To nie znaczy zapowiadać przyszłość. Być prorokiem w religijnym, biblijnym tego słowa znaczeniu to znaczy oceniać przeszłość i teraźniejszość w perspektywie Bożej, w perspektywie religijnej, teologicznej. Tam, gdzie inni patrzą tylko po ludzku, spojrzeć na to, co się działo i co się dzieje po Bożemu. To bardzo często wymaga odwagi. Nie tylko rozsądku, ale uwolnienia się od wszelkich lęków. Bo czasami diagnozy nie są tak dobre, jak życzyliby sobie tego ci, którzy chcą tych diagnoz słuchać. I właśnie poprzez tę religijną, Bożą ocenę rzeczywistości, ktoś, kto ma ten profetyczny zmysł i zamysł i rolę, kształtuje przyszłość. I nie ulega wątpliwości, że największe znaczenie, największa rola kardynała Stefana Wyszyńskiego polegała na tym, że ukształtował przyszłość, której owocem stał się pontyfikat Jana Pawła II. Jeżeli chodzi o pontyfikat Jana Pawła II, myślę, że to jest taki duchowy pokarm na całe pokolenia Polaków. My na razie jeszcze nie potrafimy ogarnąć tak naprawdę tego, co się stało. Dlatego, że wciąż to jest bardzo, bardzo świeże. Wydaje nam się, że to, że papież był Polakiem, to, no to coś oczywistego. Dopiero z jakiejś perspektywy, być może następne pokolenie, czy w następnych pokoleniach, dopiero okaże się cała głębia i cała owocność tej drugiej połowy XX wieku. Oni obaj mieli jedno wspólne, mianowicie siłę świadectwa dawanego Chrystusowi, dawanego Bogu, który objawił siebie w Chrystusie. Świadectwa posuniętego aż do męczeństwa. W przypadku kardynała Stefana Wyszyńskiego był to czas jego uwięzienia. Był to okres, w którym go szykanowano, prześladowano. W przypadku Jana Pawła II też mamy przecież do czynienia z tym, że jego pontyfikat został okupiony krwią i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. I od tej pory, od czasu zamachu, 13 maja 1981 roku był to też pod wieloma względami inny pontyfikat niż wcześniej. I myślę, że wzgląd na to powinien dawać nam wiele do myślenia.
Ksiądz profesor już wcześniej wspomniał o roli mediów w budowaniu Kościoła jako domu. Myślę, to jest doświadczenie nasze i Radia Maryja i Telewizji Trwam, że sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak bardzo to Słowo Boże szczególnie, dociera do ludzkich serc, że my potem na przykład w lipcowej pielgrzymce chcemy tam u stóp Królowej Polski się spotkać i widzimy, jak wielu z nas jest. Ale też wiemy, skoro polski naród, ponad 90% przyznaje, że jest narodem katolickim, widzimy, że różnie też to bywa, chociażby ostatnie słowo, które tak bardzo niektórych zabolało, była reakcja na list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Józefa Michalika. No właśnie, czy ktoś nami nie dzieli, czy ktoś nas nie dzieli? Jak ksiądz profesor postrzega te też ostatnie wydarzenia i rolę mediów? budowaniu Kościoła.
Myślę, że jeżeli chodzi o wydarzenia i o wypowiedzi, to zawsze jest tak, że gdy z bardzo długiej wypowiedzi, a taką był list na Wielki Post metropolity Przemyskiego i jednocześnie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jeżeli z tak długiej wypowiedzi wybierane jest jedno zdanie, a z tego zdania wybierane jest kilka słów, czyli faktycznie pół zdania, to znaczy, że te pół zdania dotknęło czegoś ważnego. Tam chodziło zwłaszcza o ostrzeżenie przed masonerią. Otóż bardzo często zdarza się tak, że gdy mówi się o czymś, co może być zagrożeniem czy niebezpieczeństwem dla Kościoła, to natychmiast widzimy takie puszczanie oka, że to są żarty, że to są kpiny, albo że to jest czarnowictwo, albo że w gruncie rzeczy w tym kierunku iść nie można. I tutaj ogromną rolę odgrywają właśnie środki masowego przekazu, które w pewnym sensie usypiają czujność albo próbują kreować rzeczywistość zupełnie odmienną od tej, w której żyjemy. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, nie jest tak, że Kościół i wierzący w Chrystusa mają w świecie samych tylko przyjaciół. Nie jest tak, że będąc dobrzy, powinniśmy być naiwni. Nie jest tak, że starając się żyć po Bożemu, nie natrafimy na przeciwności, nie natrafimy na splot rozmaitych rzeczy i spraw i postaw, które będą nam szkodzić. Nie, nie jest tak. Obok tych wielkich pokładów dobra w świecie istnieje zło. Mówił o tym Jan Paweł II. Proszę zwrócić uwagę, ja często przypominam te słowa, ale do nich się bardzo rzadko wraca. To w książce Przekroczyć próg nadziei, wydanej w roku 1994, Jan Paweł II wyraźnie powiedział, tak jak w świecie istnieje ewangelizacja, tak również w świecie istnieje antyewangelizacja, która ma swoje sposoby, która ma swoje środki i na jej usługach stoi część środków masowego przekazu. To nie są słowa moje, to są słowa papieskie. Ale te słowa nie zostały podjęte, rozwinięte, bo są niewygodne, bo one odkrywają prawdę, o której nie chce się mówić. Tymczasem środki masowego przekazu to nie jest jakaś anonimowa zupełnie rzeczywistość, podobnie jak międzynarodowe instytucje finansowe, o których słyszymy. Otóż to są także konkretni ludzie, konkretne kręgi, konkretne środowiska i tutaj dotknięcie czegokolwiek spotyka się od razu z reakcją, spotyka się z dezaprobatą, ze sprzeciwem i także wypowiedź arcybiskupa Michalika natrafiła na natychmiastowe reakcje i natychmiastowe sprzeciwy. To znaczy, że była potrzebna. I to znaczy, że trzeba bardzo poważnie brać ją pod uwagę, że trzeba się nad tymi słowami zastanowić. To znaczy, że na zasadzie uderz w stół, a nożyce się odezwą. Ledwo tylko metropolita Przemyski wypowiedział te zdania i od razu była bardzo silna reakcja. Czyli widzimy tutaj wyraźnie żółte światło. Uważajcie wszyscy, którzy przynależycie do Kościoła, bo tu jest jakiś problem, tu jest jakieś wyzwanie, któremu trzeba sprostać.
Już za chwilę będziemy prosić naszych widzów, by mogli zadzwonić, skorzystać z obecności księdza profesora w naszym studiu, ale zanim to uczynię i przypomnę numery do naszego studia, jeszcze jeden temat. Ksiądz profesor już wspomniał, że Kościół dom powinien dać bezpieczeństwo każdemu. No właśnie, ale czy czasami nie są też i chrześcijanie, katolicy, którzy właśnie po swojemu chcą się czuć dobrze, dlatego oni wybierają sobie przywódcę duchowego, już nie uznają czasami Ojca Świętego, a mają swojego kapłana, może nawet swojego wybranego, jak to media robią, mają tylko swoich, że tak powiem, swoje autorytety pośród też duchowieństwa. Jak to zobiektywizować, żebyśmy się czuli dobrze, ale żebyśmy też i żyli w tym Kościele zgodnie z wolą Bożą?
Myślę, że ci wierni żyją w zbyt wygodnym świecie, to znaczy zbyt często korzystają z barów i z restauracji. nie przyrządzając jedzenia w domu i przenosząc to na rzeczywistość kościoła. Co chcę przez to powiedzieć? Mają mentalność szwedzkiego stołu, szwedzkiego bufetu, to znaczy wchodzą do stołu zastawiane przez innych i wybierają to, co lubią, to, co chcą, a mają wybór duży. I na kościół patrzą podobnie. Jest to taka moralność i jednocześnie religijność i teologia selektywna. Wybieram to, co mi się podoba, wybieram również tych, którzy głoszą to, co mi się podoba, albo to, czego chcę słuchać. Nie ma nic bardziej mylącego i bardziej niebezpiecznego nad taką postawą. Dlatego, że jest to postawa, która rodzi taką fałszywe poczucie pewności siebie, fałszywe zadufanie, która właściwie tak naprawdę sprzeciwia się temu prawdziwemu otwarciu na Pana Boga, bo chce się pewne rzeczy czy pewne sprawy robić nawet za Pana Boga. Te autorytety, które się kreuje także w środkach masowego przekazu, także w Kościele, one to są autorytety, które mają bardzo często taką samą wartość jak plewy, o których mowa w psalmach. One się szybko pojawiają, szybko znikają i tak jak szybko bywają nagłaśniane, tak również później równie szybko się o nich zapomina. I myślę, że nieszczęściem jest, jeżeli ktokolwiek, kogo to dotyczy, uwierzy w taką swoją wielkość mierzoną popularnością. To jest przenoszenie na Kościół, bym powiedział, rzeczywistości politycznej. Do tej pory zazwyczaj, do niedawna było tak, że dziennikarze wisieli u klamek polityków, u klamek władców, królów, książąt, premierów, prezydentów i tak dalej. Od jakiegoś czasu jest odwrotnie. Premier, prezydent, ci, którzy rządzą, mają u siebie cały zespół ludzi, którzy zaczynają dzień od przeczytania gazet, od oglądania telewizji, od oglądania słupka popularności. Zyskał czy stracił i w zależności od tego układają swoją politykę. Gdyby ktoś wybrał takie postępowanie w Kościele, jest absolutnie na mylnej drodze. Ktoś, kto chce być wierny Chrystusowi, na pewno nie będzie nigdy tak, że będzie się wszystkim podobał. Na pewno nie będzie tak, że będzie oklaskiwany. Gdyby Pan Jezus poszedł drogą oklasków i podobania się wszystkim, nigdy by się nie znalazł ani w Ogrójcu, ani przed Sanhedrynem, ani przed Piłatem, ani na drodze krzyżowej, ani przy krzyżu. I droga chrześcijanina nie może być inna. Być może Pan Bóg mu oszczędzi tej drogi krzyżowej. Dobrze byłoby, gdyby tak było, bo nie wszyscy z nas mamy dość siły, żeby nią podjąć, ale musimy mieć świadomość, że nasza wiara wymaga od nas dużo odwagi. Naszym największym wrogiem, największą trudnością, największym zagrożeniem jest lęk, jest strach. Bo lęk, strach nas paraliżuje. Jeżeli ktoś chce się podobać, chce być bohaterem środków masowego przekazu, bohaterem telewizora, bohaterem, powiedzmy sobie, fotografów, którzy robią mu zdjęcia, on jest paralizowany przez lęk, przez wolę podobania się innym. To do niczego dobrego nie doprowadzi. Ten, kto chce prawdziwie wyznawać Boga, nie może być właśnie jak aktorka, która ma kilka dni czy kilka tygodni, żeby osiągnąć pierwsze miejsce, prawda, w jakichś tam rankingach popularności. Otóż nie. I myślę, że jest to jednak wielka pokusa, której część z nas ulega i stale musimy więc mieć na względzie słowa, które wypowiedział Mojżesz nad Morzem Czerwonym, Jezus na Jeziorze Galilejskim i Jan Paweł II na Placu Świętego Piotra, a później w Warszawie. Nie lękajcie się. Otóż to nie lękajcie się, to jest nie tylko wezwanie, nie tylko hasło, nie tylko dewiza, ale to jest jednocześnie otwarcie się na moc, która pochodzi od Pana Boga i która pozwala być wiarygodnym Jego świadkiem również we współczesnym świecie.
Mamy już pierwszy telefon, ale zanim go odbierzemy, jako przypomnę numery telefonów do naszego studia w Toruniu dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. I dla naszych rodaków spoza granic Polski 56 657 0015 i drugi numer 56 657 0014. Oczywiście dodajemy też kierunkowy. I dla tych, którzy posiadają telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. A teraz odbieramy pierwszy telefon. Telewizja Trwam. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Mówi Szczęść Boże. Ewa z Warszawy, z Kościoła Matki Bożej Królowej Aniołów. Ja często wchodzę sobie do kościoła i w zasadzie nie potrafię się w poprzedni dzień. Mamy zresztą bardzo piękną kaplicę i nie potrafię się modlić, ale potrafię sobie tak porozmawiać trochę. Powiedzieć na przykład, Matko Boska, ty masz piękną figurę, jesteś bardzo zgrabna. Czy ewentualnie coś tam o świętym Janie powiedzieć. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? W ogóle bardzo lubię, w ogóle często jest tak, że ja nieraz chciałabym sobie w domu popłakać, ale nie mogę, ale za to wejdę do kościoła i tak sobie posiedzę i czasami sobie popłaczę. Mnie brakuje trochę w kościele na przykład książek. Gdybym ja tam miała książki, bo ja nie potrafię się modlić. No na przykład mówić Ojcze nas, zdrowaś Mario, wierzę w Boga. Ale na przykład byłam na ostatnim spotkaniu z księdzem profesorem, gdzie bardzo pięknie nam mówił o psalmach. Ja w związku z tym zadzwoniłam już oczywiście do swojej rodziny, że od tego roku będziecie wszyscy dostawali na wszelkiego rodzaju imprezy psalmy w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. Oczywiście, proszę księdza, ja już podzwoniłam sobie trochę do księgarni z kupnem psalmów Jana Kochanowskiego są kłopoty, ale gdybym na przykład mam co prawda Miłosza, ale nie za dobrze mi się czyta Miłosza, wolę czytać psalmy z Biblii Tysiąclecia. Widzę, że ksiądz się śmieje w tej chwili. Proszę księdza, ja w ogóle przepraszam, ale ja należę do osób trochę chaotycznych. Miała takie psalmy w kościele, w kaplicy, to ja bym sobie z miłą chęcią usiadła i nie 15 minut czekała. Babcia, która koło mnie w tej chwili siedzi i ma 99 lat, już się denerwuje, że nie słyszy głosu w ogóle księdza. I w ogóle nie słyszy w ogóle głosu z ekranu. Proszę mi powiedzieć, proszę księdza, czy w ogóle dziś można dostać Jana Kochanowskiego psalmy? To jest jedna rzecz. A druga rzecz to ja właściwie to już w tej chwili nie wiem, co chciałam powiedzieć. W ogóle się bardzo cieszę, że księdza jednego i drugiego widzę, że ksiądz profesor mogę słyszeć, a w ogóle zadzwoniłam do siostry swojej, bo chciałam jej powiedzieć, że słuchaj księdza, bo ona zresztą słucha i jak usłyszała tylko, że ja dzwonię, to mi odpowiedziała, ja jeszcze słowa nie zdążyłam powiedzieć, to ona mi powiedziała tak, przepraszam, nie mogę z tobą rozmawiać, bo ja w tej chwili będę słuchała księdza profesora Chrostowskiego. Ja mówię, a ja chciałam tylko sprawdzić, czy siedzisz przed telewizorem. Proszę księdza, bardzo się cieszę. Aha, jeszcze a propos tych kościołów. Ja często bywałam na Żoliborzu, kiedy w ogóle ja jestem ze służby zdrowia i byłam trochę wychowywana przez księdza Jerzego Popiełuszkę, bo przecież on prowadził spotkania dla służby zdrowia prowadził. I później jak się oczekiwało już na powrót w 1984 roku, to ja tam widziałam dość sporo ludzi, którzy nie byli związani z kościołem, znani ludzie, ale nie byli znani z kościołem. Później ci ludzie, niektórzy zostali w kościele, nie będę mówiła, nie będę podawała nazwisk, niektórzy zostali w kościele, ale niektórzy oczywiście odeszli później. Ja pamiętam na krakowskim przedmieściu, jak się do Świętego Krzyża chodziło, tam było zawsze raz w miesiącu, już się babcia denerwuje, już mi grozi. Babciu, uspokój, niech się pani uspokoi. I także ja I ja pamiętam, że jak żeśmy wychodzili z tego kościoła, no to dobrze, że wieczorem były otwarte jednak te kościoły na krakowskim przedmieściu, bo przecież nie policja, bo obrażałabym w tej chwili naszą policję, ale zomowcy czy milicja nas goniła po tym krakowskim przedmieściu, no i jednak ludzie się chowali do kościołów. Dobrze, że te kościoły były otwarte. Ja już nie będę więcej zabierać głosu, bo już muszę włączyć telewizor ze względu 99 lat ma babcia. Także serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże dla księdza profesora i również dla księdza prowadzącego. Chyba, że jest jakieś pytanie, bo ja mam u siebie, a propos książek, które właśnie daję, no to teraz chciałabym na imieniny czy na jakieś inne imprezy dawać no, te psalmy. Nie wiem, będę musiała chyba kupować jakieś inne. U mnie na osiedlu jest pan Zenon Ziółkowski, tu śmiało mogę wymienić to nazwisko, bo ja mam z nim dobre kontakty, więc mam dużo książek od niego, więc w ogóle mogłam przez cały od 80-tego któregoś roku w prezentach nie kupuję innych książek, nie kupuję innych prezentów, tylko i wyłącznie książki. Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie i Bóg zapłać.
I my też bardzo serdecznie dziękujemy. Ja dziękuję pani za tę życzliwość i myślę, że trzy sprawy. Po pierwsze, rzeczywiście nie jest łatwo dzisiaj znaleźć w księgarniach psalmy w przekładzie Jana Kochanowskiego czy Leopolda Staffa. W związku z tym być może słyszy nas ktoś z wydawców i być może podejmie taką inicjatywę, żeby takie psalmy pięknie wydać. I nas z całą pewnością będzie to ważne wydarzenie i potrzebne wydarzenie i z całą pewnością znajdzie nabywców. Druga sprawa, być może słyszą nas także, słuchają księża proboszczowie. Pewnie dobrze byłoby, tak jak pani to podpowiada, żeby rzeczywiście wszedłszy do kościoła można było znaleźć na przykład psałterz Dawidowy w polskim przekładzie, czy modlitewniki, żeby można było spokojnie się pomodlić. To jest na pewno ważne. Może to być nie tylko inicjatywa proboszczów, ale także inicjatywa wiernych, zwłaszcza zamożniejszych, którzy dla swojego kościoła parafialnego mogą ofiarować i właśnie zakupić takie modlitewniki, które służą wszystkim. I wreszcie trzecia rzecz. Ta trzecia sprawa dotyczy samej modlitwy. Modlimy się słowami, to znaczy inaczej. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Jeżeli kogoś naprawdę kochamy, to wiemy, że możemy z nim rozmawiać słowami, ale możemy też rozmawiać samą swoją obecnością. Wtedy milczenie, mówił także o tym dzisiaj Benedykt XVI, nabiera szczególnego znaczenia. Milczenie też jest mową. Jeżeli komuś wydaje się, że nie potrafi modlić się, to ta obecność w Kościele, obecność przed Najświętszym Sakramentem, to zwrócenie woli, myśli ku Panu Bogu, ono też jest modlitwą. To znaczy w tym milczeniu może nie słyszymy samych siebie, bo niewiele mówimy, czy albo nic nie mówimy, ale może za to głębiej, lepiej, pełniej słyszymy Pana Boga. Nie trzeba więc bać się ciszy, nie trzeba bać się skupienia, nie trzeba bać się milczenia, bo to też jest forma obecności przed Bogiem i z Bogiem.
Mamy następny telefon. Bardzo prosimy, telewizja trwa.
Halo.
Tak, jesteśmy już.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kudowy Zdrój i dzisiaj oglądałem program Rozmowy Niedokończone. Spaczkowa na temat tej firmy tam upadającej. Ale do czego zmierzam?
Można się przedstawić jeszcze po imieniu?
Robert.
Witamy pana Roberta.
I jutro będzie ten program w Kłodzku, właśnie się wybieram na niego, bo będzie między innymi jedna z posłanek, która tam będzie występować niby w obronie tych kupców, którzy protestują przeciwko powstawaniu nowych sieci handlowych, które im zabierają miejsca pracy. I ta pani poseł z PiS-u, ona jeszcze 4 miesiące temu, wspierała tą drugą stronę. A deklaruje się, że jest osobą wierzącą, a wszyscy wokół wiedzą, że jest inaczej.
Panie Robercie, tematem naszych rozmów teraz z naszym gościem, zacnym jest temat Kościół naszym domem. Jak się to ma do tego tematu, jeżeli mógłby Pan nam pomóc to sprecyzować, dobrze? Nie wiem, czy się przerwa. Chyba została przerwana rozmowa. W każdym razie myślę, że jakiś komentarz zapewne. Każdy ma prawo się też zmieniać w tym, skoro Kościół jest domem, prawda?
Znaczy, ja nie jestem sprawy, więc nie mogę się wypowiadać. Zresztą w kwestie polityczne one są tak bardzo płynne i tak bardzo ludzie zmieniają i poglądy, i stanowiska, i opcje, i to już do tego powinniśmy się przyzwyczaić. Już chyba nas nie powinno tak bardzo wiele w tej dziedzinie zaskakiwać. Z całą pewnością potrzeba jest więcej stałości, więcej konsekwencji i w życiu społecznym, i w życiu politycznym, bo takiej konsekwencji brakuje. I wtedy ona się robi dotkliwa. Niektóre te wolty, niektóre te zmiany są rzeczywiście dziwne. To dotyczy w gruncie rzeczy tak między Bogiem a prawdą wszystkich frakcji politycznych i tutaj pod tym względem no, na pewno też jest sporo do zrobienia po każdej stronie, nie z tej, z tych politycznych opcji.
Odbierzmy następny telefon. Telewizja trwa.
Halo?
Bardzo prosimy, jesteśmy już na antenie.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Andrzej, telefonuję ze Żnina. Refleksje na temat Kościół naszym domem. Z moich takich skromnych obserwacji, jak w Kościele jestem, to że to, co ksiądz profesor przed chwilą wspomniał, cisza jest istotnym elementem, który nieraz w jakiś sposób zaczyna nas nie podrażnić, ale dawać do zrozumienia to, co gdzieś podczas pędu codzienności omijamy. Taka moja refleksja jest. Obserwuję to szczególnie, kiedy są momenty ciszy w czasie liturgii. Mam ją okazję jako organista obserwować. Jest to czasami kłopot. Są kapłani, którzy ja nie mówię tu o ich postawach, mniej więcej, natomiast mam na myśli są kapłani, którzy ten element ciszy na przykład podczas uwielbienia wprowadzają niejednokrotnie. Wówczas możemy zaobserwować różne postawy. To niecierpliwienie niejednokrotnie nie musi być słyszalne fizycznie, niemniej jest odczuwalne. Inna sprawa to jest też nieraz to, co się da odczuć, ten kryzys autorytetu tutaj, to co ksiądz profesor wspomniał też, ten jakiś nalot taki czy inny na księdza przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. W internecie też można różne spostrzeżenia, różne punkty widzenia spostrzec, ale gdzieś w tym wszystkim tonie na przykład ta niezmienna prawda o jednak konieczności posłuszeństwa hierarchii. Gdzieś ta demokracja nas trochę tutaj struła i chcielibyśmy gdzieś tak podskórnie, nieraz też tego doświadczam w takiej czy innej formie, temu czy owemu kapłanowi swoje rzeczy, swoje jakieś tam poglądy niekoniecznie do końca przemyślane narzucać czy wyłuszczać jakimś takim tonem mentorskim niejednokrotnie, tego też jakoś czasami doświadczam. To takie moje luźne refleksje. Nie wiem, czy do końca precyzyjnie wpisujące się w temat audycji, niemniej dziękuję, że mogłem się nimi podzielić i pozdrawiam zacnych tutaj rozmówców, ojców. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Andrzeju.
Myślę, że gdy mówimy, powtarzamy Kościół naszym domem, to musimy też zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za ten dom. I ta odpowiedzialność ona się jednak mimo wszystko rozmaicie rozkłada. Ci, którzy w szczególny sposób odpowiadają za porządek w tym domu, za to, co się w tym domu dzieje, mają tę odpowiedzialność większą. To oczywiście odpowiedzialność księży biskupów, kapłanów w ogóle, osób powołanych, konsekrowanych jest zdecydowanie większa i tutaj wierni mają prawo nie tylko do tego, żeby słuchać zdrowej nauki, ale także, żeby przyglądać się, oceniać. Jednak wszystko to, co się dokonuje w Kościele, powinno się dokonywać w duchu właśnie takiego budowania jedności. Ja bym powiedział tak, w nawiązaniu do internetu czy do środków masowego przekazu. Dzięki internetowi każdy z nas, czy każdy, kto posługuje się internetem, otrzymał do ręki jakiś instrument. Może sobie tak to wyobraźmy, tak jak instrument muzyczny. Każdy z nas może zagrać. Jedni grają pięknie, drudzy grają fałszywie, jeszcze inni wcale nie umieją grać, nie potrafią grać, nadużywają tego instrumentu, tego narzędzia, jakim jest internet. A więc powstaje w internecie, akurat jest taka swoista kakofonia, kiedy tam się zajrzy, tam jest wszystko, tam obok rzeczy dobrych, szlachetnych, wzniosłych, porywających, tam jest, tam są rzeczy brudne, niedobre, takie, o których mówić nie warto, ani nawet nie warto wymieniać. I teraz cała umiejętność również korzystania z internetu i z innych środków masowego przekazu polega na tym, żeby robić to w sposób odpowiedzialny i żeby również i ta strona naszego życia służyła nam, a nie my jej.
Odbierzmy następny telefon. Telewizja trwa. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria, szczęść Boże wszystkim, a szczególnie ojcu, ale również księdzu profesorowi chciałam podziękować, bo ponad 20 lat temu chodziłam na Bobolanu i miałam to szczęście poznać tak dobrego, czcigodnego księdza, który naprawdę Pismo Święte wykładał, ale przede wszystkim swoim życiem świadczył. Pokazała mi moja mama wiarę w kościele, ale również pokazała, że to jest dom. I teraz po odejściu moich rodziców widzę, że to tylko ma to jedną wartość. I to, co ksiądz profesor robi i mówi. I życzę dużo zdrowia i bardzo, bardzo serdecznie jestem za to wdzięczna, że utwierdza nas w wierze do Boga, do nieba. Bóg zapłać.
Wielkie Bóg zapłać też i Pani za ten telefon.
Dziękuję pięknie. No to są wszystko słowa bardzo zobowiązujące. Każdy z nas musi je traktować nie jako podsumowanie przeszłości, ale raczej jako zobowiązanie na przyszłość. I to jest myślę nauka, jaką trzeba z takich słów wyciągnąć. Ale widać także jedno, to mianowicie, że nigdy nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak szerokie i jak głębokie bywa oddziaływanie tego, co robimy, oddziaływanie tego, co mówimy, czego nauczamy. I te słowa to potwierdzają. Poza tym widać tutaj dobrze, ja szczególnie to dobrze czuję, specyficzny charakter telewizji Trwam. Ten mianowicie, że jest to telewizja w pełnym tego słowa znaczeniu interaktywna, to znaczy człowiek może powiedzieć to, co myśli. Czasami robi to w sposób bardzo płynny i bardziej udany. Czasami gdzieś tam coś zapomni, prawda? Bo ta świadomość, że się jest na antenie, ta świadomość właśnie to powoduje. Ale człowiek może to zrobić. Mało jest takich... Praktycznie w Polsce, ja nie wiem, czy w ogóle takie zjawisko w ogóle istnieje. I myślę, że to pokazuje, że ta telewizja jest bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna w Kościele i Kościołowi, bardzo potrzebna wierzącym, ale ona jest bardzo potrzebna nam wszystkim, Polakom, dlatego że ona jest częścią tego nowego porządku społecznego, który z takim trudem budujemy i nie może być prawdziwego porządku, prawdziwej wolności bez tej możliwości właśnie wypowiadania się, mówienia i przyczyniania się do budowania tego wspólnego ojczystego domu i domu Kościoła.
Właśnie mieliśmy okazję chociaż przed chwilą panią Janinę z Londynu usłyszeć, wcześniej chyba pierwszy raz, ale też organista zadzwonił, więc to jest też bardzo miły akcent. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za budowanie kościoła, bo to jest przecież nam dom. Księże profesorze, musimy już właśnie konkludować, dlatego bym prosił księdza profesora, jeszcze oczywiście pragnę wszystkim widzom powiedzieć, w telewizji Trwam, że o 21.40 zapraszam wszystkich na ciąg dalszy naszych rozmów. Ksiądz profesor jest do naszej dyspozycji. Może takie też i na koniec, zanim księdza profesora, praktyczne wskazówki, co powinniśmy robić, żeby trwać w nauczaniu apostołów, żebyśmy w tym kościele naprawdę mogli się czuć dobrze, ale jednocześnie jako te osoby, które naprawdę potrafią znajdywać tę siłę, by zmieniać swoje życie, szczególnie ten okres Wielkiego Postu nam przypomina, że w domu wspólnie sobie pomagamy, żeby stawać się lepszymi.
No i właśnie myślę, że to, co ojciec powiedział na końcu, to jest pierwsze, że my spotykamy się, rozmawiamy teraz, jesteśmy w kontakcie z tymi, którzy, z widzami, z państwem, którzy nas oglądają i słuchają w czasie Wielkiego Postu. To jest czas absolutnie szczególny, absolutnie wyjątkowy. To pytanie, co robić, jak należy żyć, ono jest bardzo ważne, bo jest fundamentalne. Można by powiedzieć tak, przez cały rok zadajemy sobie pytanie, jak przeżyć. I bardzo wielu ludzi zadaje sobie to pytanie, bo chce przysłowiowo wiązać koniec z końcem. Natomiast w okresie Wielkiego Postu, zapewne jeszcze w okresie Adwentu, szczególnie mocne staje się pytanie, jak żyć. I na to pytanie, jak żyć, odpowiadamy poprzez własne wewnętrzne, osobiste nawrócenie, poprzez refleksję nad sobą, poprzez szukanie pomocy duchowych, które służą temu, żeby być lepszym człowiekiem, a przede wszystkim ożywianie w sobie świadomości, że nie jesteśmy sami. Po naszej stronie jest Pan Bóg, który nas prowadzi i z nami są inni, którzy idą tą samą drogą w tym samym kierunku. I ta właśnie świadomość dodaje nam siły, ona rodzi w nas nadzieję na to, że pomimo wszystkich rozmaitych uwarunkowań, okoliczności, które temu przeszkadzają czy szkodzą, można i trzeba iść drogą dobra. I że największą nagrodą za czynienie dobra jest sama dobroć, samo to, że człowiek staje się dobry. To dobro jest wartością, która w pełni zasługuje na to, aby się o nią szczerze i wytrwale starać.
Drodzy widzowie, gościem rozmów niedokończonych w telewizji trwa, był zacny gość, a był nim ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski, który jest też przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, reprezentuje Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Myślę, że będziecie Państwo zgodni, że w Waszym imieniu, w imieniu własnym serdecznie podziękuję za tę pierwszą część w telewizji Trwam, zapraszając już wszystkich na część drugą. A Państwu dziękuję za to, że zechcieliście też bardzo żywo brać udział i nade wszystko, że ten czas też, myślę, wykorzystaliście jako czas dla Pana Boga, żeby w tym okresie Wielkiego Postu do Niego się zbliżać i Jego miłości coraz bardziej się uczyć. Zapraszam wszystkich o 21.40 do Radia Maryja.